Ul pszczeli, czyli dom i rodzina szorów rochatyńskich. W domu szorów przy rynku i jeszcze w kilku innych, bo rodzina szorów jest duża i rozgałęziona, trwają przygotowania do wesela. Żeni się jeden z synów. Elisza ma ich 5, a do tego 1 córkę, najstarsze z dzieci. Pierwszy jest Salomon, już 30-letni. Podobny do ojca, rozważny i milczący. Można na nim polegać, więc cieszy się wielkim poważaniem. Jego żona, zwana Haikele, w odróżnieniu od dużej Hai, siostry Salomona, spodziewa się właśnie kolejnego dziecka. Pochodzi z Wołoszczyzny. Jej uroda przyciąga wzrok nawet teraz, gdy jest w ciąży. Układa śmieszne piosenki, które sama śpiewa. Spisuje też opowieści dla kobiet. Natan, 28-letni, o szczerej, łagodnej twarzy, jest biegły w handlu z Turkami, ciągle w drodze. Robi dobre interesy, choć mało kto wie jakie. Rzadko bywa w Rochatynie, ale na wesele przyjechał. Jego żona, dama ubrana bogato i wytwornie, pochodzi z Litwy i patrzy z góry na rochatyńską rodzinę. Ma bujne włosy uczesane wysoko i wciętą suknię. Powóz, który stoi na podwórku, należy do nich. Potem jest Jehuda, żywiołowy i dowcipny. Miewają z nim kłopot, bo trudno utrzymać w ryzach jego gwałtowną naturę. Ubiera się z Polska i nosi szable. Bracia mówią na niego kozak. Ten ma interes w kamieńcu, a prowizuje fortece, co mu daje niezły dochód. Jego żona zmarła niedawno przy porodzie, dziecko też się nie uchowało. Ma 2 szkrabów z tego związku. Widać, że rozgląda się już za nową partią, a wesele będzie ku temu dobrą okazją. Podoba mu się najstarsza córka Moszego spod Hajec. Ma teraz 14 lat, akurat tyle, żeby iść za mąż. Mosze zaś jest zacnym człowiekiem, bardzo uczonym. Zajmuje się kabałą, zna na pamięć cały Zohar i potrafi przenikać tajemnice, cokolwiek to dla Jehudy znaczy. Dla niego, prawdę mówiąc, nie jest to tak ważne jak uroda i inteligencja dziewczyny, której ojciec kabalista dał na imię Małka, królowa. Najmłodszy z synów Szora, Wolf, ma 7 lat. Jego szeroka, radosna twarz obsypana piegami pojawia się zawsze przy ojcu. Panem młodym jest ów Izaak, nazwany przez księdza Chmielowskiego Jeremiaszem. Liczy sobie 16 lat, a oprócz tego, że jest wysoki i niezgrabny, nie ma jeszcze zbyt wielu cech szczególnych. Jego przyszła żona, Frejna, pochodzi z Landskorunia. To krewna Hirsza, rabiego landskoruńskiego, męża Hai, córki Eliszy Szora. Wszyscy tutaj w tym niskim, ale rozległym domu stanowią rodzinę. Wiążą ich ze sobą pokrewieństwo, powinowactwo, interesy handlowe, żyrowane pożyczki, pożyczane fury. Asher Rubin bywa tu dość często. Wzywa się go do dzieci, ale też do Hai. Ona ma zawsze niezwykle tajemnicze choroby, którym on poradzić nie umie inaczej, jak tylko rozmawiając z nią. Właściwie to lubi te odwiedziny u Hai. To jedyna rzecz, o której mógłby tak powiedzieć. I to zazwyczaj Haja się upiera, żeby go zawezwać, bo nikt w tym domu nie wierzy w żadną medycynę. Rozmawiają, po czym dolegliwość przechodzi. Czasem myśli, że ona jest jak ta traszka, co sama na siebie przywołuje różne kolory, żeby się lepiej ukryć przed napastnikiem albo wydać się czymś innym. Haja więc a to ma wysypkę, a to oddychać czemuś nie może, a to krwawi z nosa. Wszyscy wierzą, że to z powodu duchów, dybuków, demonów, czy też bałakaben, czyli kulawych istot z podziemia, pilnujących skarbów. Jej choroba jest zawsze znakiem i poprzedza prorokowanie. Wtedy Ashera odsyłają. Nie jest już im potrzebny. Asher myśli rozbawiony, że u szorów mężczyźni robią interesy, a kobiety prorokują. Co druga z nich to prorokini?
I pomyśleć. W swojej berlińskiej gazecie czytał dzisiaj, jak to w dalekiej Ameryce udowodniono, że piorun jest zjawiskiem elektrycznym.
I dzięki prostemu drutowi można się uchronić od Bożego gniewu.
Lecz tutaj taka wiedza nie dochodzi.
Teraz po ślubie Haja przeniosła się do męża, ale często tu bywa. Wydali ją za rabina z Landskorunia, człowieka swojego, przyjaciela ojca. Sporo od niej starszego. I Haja ma już z nim dwoje dzieci. Ojciec i zięć są jak dwie krople wody. Brodaci, posiwiali, o zapadniętych policzkach, w których chowa się cień niskiej izby, gdzie przeważnie urzędują. Ten cień noszą na twarzy wszędzie. Haja, gdy wróży, wpada w trans. Bawi się wówczas małymi figurkami z chleba czy gliny, które rozstawia na własnoręcznie wymalowanej planszy. I wtedy wieszczy przyszłość. Potrzebny jest jej ojciec, który przybliża ucho do jej warg, tak blisko, że wygląda, jakby dziewczyna je lizała. I słucha z zamkniętymi oczami. Potem przekłada usłyszane z języka duchów na język ludzki. Wiele rzeczy się zgadza, ale wiele nie. Asher Rubin nie wie, jak to tłumaczyć i nie wie, co to za choroba. Z tego powodu, że nie wie, jest mu nieprzyjemnie i stara się o tym nie myśleć. Oni zaś mówią o tym wróżeniu i bur, co znaczy, że nawiedza ją dobry, święty duch i daje jej wiedzę zazwyczaj ludziom niedostępną. Asher czasem upuszcza jej po prostu krwi. Stara się przy tym nie patrzeć jej w oczy. Wierzy, że ten zabieg ją oczyszcza. Ciśnienie w żyłach słabnie i krew nie uderza do mózgu. Haja ma w rodzinie posłuch wcale nie mniejszy niż jej ojciec. Teraz jednak wezwali Ashera Rubina do umierającej starej kobiety, która przyjechała do nich jako gość weselny. Po drodze tak osłabła, że musieli położyć ją do łóżka. Boją się, że umrze w samo wesele. Więc Asher raczej dziś Haji nie zobaczy. Wchodzi przez błotniste, ciemne podwórko, na którym wiszą głowami w dół świeżo zabite gęsi, tuczone całe lato. Idzie przez wąską sień, czując zapach smażonych kotletów i cebuli. Słyszy, jak tłuką gdzieś pieprz w moździerzu. Kobiety hałasują w kuchni, skąd w zimne powietrze wzbija się ciepła para zgotowanych potraw. A wraz z nią zapachy octu, gałki muszkatołowej, liści laurowych, a także woń świeżego mięsa, słodka i mdląca. Przy tym wszystkim jesienne powietrze wydaje się tym bardziej chłodne i nieprzyjemne. Mężczyźni za drewnianą ścianą rozmawiają dość gwałtownie, jakby się kłócili. Słychać ich głosy, czuć też zapach wosku i wilgoci, jaką przesiąknięte są ich ubrania. Pełno ich tu dzisiaj. Dom jest zatłoczony. Ashera mijają dzieci. Szkraby nie zwracają na niego uwagi, podekscytowane bliskim już świętem. Asher Rubin przechodzi przez drugie podwórko, oświetlone słabo jedną pochodnią. Stoją tam koń i wóz. Ktoś, kogo Rubin nie widzi, w ciemności wyładowuje z wozu worki i wnosi je do komory. Po chwili Asher dostrzega jego twarz i mimowolnie się wzdraga. To ten biegun. Chłop, co go starszy szor zimą wyciągnął półżywego ze śniegu z odmrożoną twarzą. W progu natyka się na lekko podpitego Jehudę, na którego cała rodzina woła Lejbę. Zresztą i on nie nazywa się Rubin, tylko Asher ben Levi. Teraz w mroku i w ciżbie gości imiona wydają się jednak czymś płynnym, zmiennym i drugorzędnym. W końcu wszyscy nosić je będą niedługo.
Jehuda bez słowa prowadzi go w głąb domu i otwiera drzwi do małej izby, gdzie pracują młode kobiety. A na łóżku przy piecu leży wsparta na poduszkach stara, zasuszona kobieta. Pracujące witają go hałaśliwie i ciekawie zawisają nad łóżkiem, żeby popatrzeć, jak będzie badał jęte. Jest drobna i chuda, jak stara kura, a jej ciało wiotkie. Wypukła ptasia klatka piersiowa unosi się i opada szybko jak u dziecka. W półotwarte usta, obciągnięte wąziutkimi wargami, zapadają się do środka. Jednak ciemne oczy uważnie śledzą ruchy medyka. Kiedy po przegonieniu wszystkich ciekawskich z pokoju unosi przykrycie, widzi całą jej postać wielkości dziecka i kościste dłonie pełne sznureczków i rzemyków. Otulili ją wilczymi skórami po szyję. Wierzą, że skóra z wilka grzeje i przywraca siły. Jak można było ciągnąć ze sobą tę staruszkę, której zostało ledwie trochę życia, myśli Asher. Podobna jest do starego zeschniętego grzyba. Ma brązową, pomarszczoną twarz, a światło świec rzeźbi ją jeszcze bardziej i okrutniej. Także powoli przestaje wyglądać jak ludzka. Asher ma wrażenie, że za chwilę stanie się nieodróżnialna od dzieł natury. Kory drzewa, szorstkiego kamienia i sękatego drewna. Widać, że starą kobietę otoczono tu dobrą opieką. W końcu, jak powiedział Asherowi Elisha Shore, ojciec Jentej, dziadek Eliszy Shora, Zalman Naftali Shore, ten sam, który napisał sławną książkę Tevuat Shor, byli braćmi. Nie ma się co dziwić, że i ona przyjechała na wesele krewnego, skoro będą tu kuzyni z Moraw i z dalekiego Lublina. Asher kuca przy niskim łóżku i od razu czuje zapach soli z ludzkiego potu oraz, zastanawia się przez chwilę, szukając właściwego określenia, dziecka. W jej wieku zaczyna się mieć taki sam zapach, jaki mają dzieci. Wie, że nic tej kobiecie nie jest. Ona po prostu umiera. Bada ją starannie i niczego się nie dopatruje poza starością. Serce jej bije nierówno i słabiutko, jakby się zmęczyło. Skórę ma czystą, choć cienką i suchą jak pergamin. Oczy szkliste, zapadnięte. Tak samo skronie. A to znak nadchodzącej śmierci. Spod lekko rozpiętej pod szyją koszuli widać jakieś sznureczki i supły. Dotyka jej zaciśniętej pięści, a ta przez chwilę się opiera, potem jednak jakby zawstydzona rozkwita przed nim niczym wyschnięta róża pustyni. Na dłoni leży kawałek jedwabnej szmatki. Cały gęsto zapisany znakami. Szac. Asher ma wrażenie, że staruszka uśmiecha się do niego bezzębnymi ustami, a jej ciemne, studzienne oczy odbijają płomienie świec. I wydaje mu się, że to odbicie biegnie ku niemu z daleka, z nieodgadnionych głębi mieszczących się w człowieku. Co jej jest? Pyta go Elisza, który nagle wchodzi do tej ciasnej izdebki. Asher podnosi się powoli i patrzy na jego zaniepokojoną twarz. Co ma być? Ona umiera. Nie doczeka wesela. Asher Rubin robi przy tym minę, która mówi sama za siebie. Po cóż było ją tu wieść w takim stanie? Elisza Shore bierze go na bok i chwyta pod łokieć. Masz ty swoje metody, których my nie znamy. Pomóż nam, Asher. Mięso już posiekane, marchew obrana. W miskach moczą się rodzynki, kobiety skrobią karpie. Widziałeś ile gości? Ledwo jej bije serce, mówi Rubin. Nic tu nie poradzę. Nie trzeba było brać jej ze sobą w podróż. Delikatnie uwalnia łokieć z uścisku Eliszy Shora i idzie ku wyjściu. Asher Rubin uważa, że większość ludzi jest głupia i że to głupota ludzka sprowadza na świat smutek. Nie jest to grzech ani cecha, z którą się człowiek rodzi, ale zły pogląd na świat, błędna ocena tego, co widzą oczy. W rezultacie ludzie spostrzegają wszystko osobno. Każdą rzecz w oderwaniu od pozostałych. Prawdziwa mądrość to sztuka łączenia wszystkiego ze wszystkim. Wtedy wyłania się właściwy kształt rzeczy. Ma 35 lat, ale wygląda o wiele starzej. Ostatnie lata sprawiły, że przygarbił się i zupełnie posiwiał, a przedtem jego włosy były kruczoczarne. Ma również kłopot z zębami. Czasem też, gdy jest wilgotno, puchną mu stawy palców. Jest delikatny, powinien na siebie uważać. Udało mu się uniknąć małżeństwa. Jego narzeczona umarła, gdy był na studiach. Prawie jej nie znał, więc go ten fakt nie zasmucił. Ale dano mu spokój. Pochodzi z Litwy. Ponieważ był zdolny, rodzina zebrała fundusze, żeby go wykształcić za granicą. Pojechał na studia do Włoch, ale ich nie skończył. Dopadła go jakaś niemoc. Ledwo starczyło mu sił, żeby wracając dojechać do Rohatyna, gdzie jego wuj Ancel Lindner szył szaty prawosławnym popom i był na tyle zamożny, że mógł go przyjąć pod swój dach. Tu Rubin zaczął dochodzić do siebie. Mimo że miał za sobą parę lat studiów medycznych, nie wiedział, co mu było. Niemoc. Niemoc. Ręka leżała przed nim na stole, a on nie miał siły jej podnieść. Nie był w stanie otworzyć oczu. Ciotka kilka razy dziennie smarowała mu powieki baranim tłuszczem z ziołami. Powoli odżywał. Wiedza z włoskiego uniwersytetu wracała z dnia na dzień i sam zaczął leczyć ludzi. Idzie mu to dobrze. Ale czuje się w Rohatynie uwięziony. Jakby był owadem, który wpadł w żywicę i zastygł na wieki.